17 minut po godzinie 18, popołudnie i podwieczorek w Radio Zachód, w gronie publicystów, w studio w Zielonej Górze przy Kukułcze i Krzysztof Chmielnik.
Dobry wieczór.
Adam Ruszczyński.
Dobry wieczór.
Daniel Sawicki.
Dobry wieczór.
Mówiący te słowa Janusz Rzeczkowski, a Marcin Kosiński nasz program dzisiejszy realizuje. Omówimy, panowie, oczywiście sprawy bieżące, sprawy związane z polityką, ale zaczniemy od takiej krzepiącej informacji. 64% Polaków w 2019 roku często lub bardzo często miało poczucie, że wszystko układa im się dobrze, a 61% czuło zadowolenie, że coś im się powiodło w życiu. Wynika z badania CBOS samopoczucie Polaków w roku 2019, jak wynika z badań CBOS samopoczucie Polaków w minionym roku, 64% Polaków często lub bardzo często miało poczucie, że wszystko układa im się dobrze, a nieco mniej, 61% czuło zadowolenie, że coś im się powiodło w życiu. 57% wielokrotnie czuło dumę ze swoich osiągnięć, a niemal co drugi, 48%, było czymś szczególnie zaciekawionym lub podekscytowanym. Pytanie do panów, czy szklanka jest do połowy pełna, czy szklanka jest do połowy pusta, Krzysztof Chmielnik?
No, idąc pewną logiką używaną przez niektórych publicystów w odniesieniu do Brexitu, to powiedziałbym, że to jest efekt otumanienia przez prorządowe media, propisowskie. To się zresztą nakłada z tym, że propisowskie media zyskują sobie coraz większą liczbę oglądaczy i słuchaczy, i to na pewno jest...
Czyli dans makabry trwa.
No, to na pewno jest efekt tego, że
z tych badań wynika również, że miniony rok był dla Polaków lepszy niż poprzedni, 2018. W roku 2019 do rekordowo wysokiego poziomu wzrósł odsetek badanych, którzy często lub bardzo często odczuwali takie emocje jak pewność, że wszystko układa się dobrze, oraz duma z własnych osiągnięć.
Ja z wielkim optymizmem czekam na kolejną transzę 13 emerytury i będę bardzo chwalił
rzeczywistość. Chyba nie jest zagrożona. Adam Ruszczyński, jak tutaj takie badania
skierują? No ja nie oczekuję jeszcze na transzę 13 emerytury, ale chciałbym się jej kiedyś doczekać. Mam nadzieję, że ten program nie zostanie cofnięty.
Ale pan nie wypomina
tutaj. Nie, absolutnie nigdy bym się nie ośmielił. Nawet zazdroszczę panu Krzysztofowi tej trzynastki. Ale przechodząc do tych wyników, to one pokrywają się też z innymi badaniami określanymi jako wskaźnik optymizmu społecznego. On jest od lat dość wysoki. Myślę też, że na ten optymizm, czy na te akurat wyniki tego badania ma wpływ sytuacja gospodarcza, która jest kluczowa. Od kilku lat mamy czołowe wyniki. Jesteśmy na topie, na pudle tak zwanym, na drugim miejscu. Raz chyba wyprzedziły nas Węgry, raz Irlandia, jeśli chodzi o poziom PKB, to znaczy ten utrzymujący się. W tym roku też są nowe badania Komisji Europejskiej, która mówi, że ten średni wskaźnik wzrostu gospodarczego dla Polski będzie 3,3% w tym roku i w roku następnym. Przypominam, że to jest badanie Komisji Europejskiej. A średnia wzrostu w Unii Europejskiej na ten rok jest prognozowana i na przyszły 1,2%, a więc widzimy, że u nas jest trochę lepiej.
To jeszcze uzupełnię informację. Zauważono, że lepszym samopoczuciem wyróżniają się badani mający mniej niż 35 lat, zadowoleni właśnie ze swojej sytuacji materialnej, uzyskujący wysokie dochody per capita, co najmniej 2000 zł, a ponadto najbardziej zaangażowani w praktyki religijne oraz deklarujący prawicowe poglądy polityczne, jak czytamy. Natomiast w opracowaniu CBOS wskazano, że poczucie zdenerwowania, rozdrażnienia częściej niż przeciętnie doświadczają mieszkańcy miast półmilionowych i większych.
No to są ci, którzy głosują na totalną opozycję, która nie jest w stanie wygrać wyborów.
Daniel Sawicki, bardzo frustrujący. Uśmiechnięty od ucha do ucha.
Oczywiście, no powiedzieć można, no to Jakbym był z opozycji, to jak to jest? No przecież jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? I dlaczego tak dobrze to wychodzi w wynikach badań? Jedna rzecz dla mnie, która od zawsze jest stałą, która wyznacza pewien kierunek, chodzi oczywiście o wzrost zamożności społeczeństwa. Jeżeli ludzie mają więcej pieniędzy, mają większe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli mają większe poczucie bezpieczeństwa, patrzą z optymizmem w przyszłość i dlatego te wyniki to doskonale odzwierciedlają. Nie ma co się dziwić, żadne awantury, żaden Parlament Europejski, żadne TSUE tego nie zaburzy.
Jak prowadzić kampanię wyborczą, kampanię prezydencką w sytuacji, w której no, jednak możemy mówić o w miarę, choć jak widzimy niekoniecznie zawsze i nie w każdych warunkach, zadowolonym społeczeństwie, no bo podnoszenie takich radykalnych haseł i wskazywanie, jak bardzo jest źle i niedobrze, musi spotkać się z taką konstatacją wyborców, że chyba nie do końca jest to prawdą. Więc jak to zrobić? Jak tę kampanię prowadzić?
To zależy kto.
I właśnie... Czy widzimy może jakiś pomysł wśród kandydatów? Adam Ruszczyński.
Skoro punktem odniesienia jest urzędujący prezydent, to odpowiadając na to pytanie, trzeba byłoby być lepszym mówcą niż prezydent Andrzej Duda, bo to jest dobry mówca, dobrze argumentujący. Trzeba byłoby lepiej wyglądać od niego, mieć większe obycie na salonach międzynarodowych, wtedy można prowadzić kampanię, ale też trzeba mieć lepszy, że tak powiem, pomysł na Polskę niż ma może nie tyle sam prezydent, co wspierającego główne ugrupowanie polityczne. Więc jest to bardzo trudne zadanie na przykład dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To jest bardzo trudne zadanie dla Roberta Biedronia. Gdybym miał wymienić choćby jednego kandydata, to wymieniłbym Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ma pewne cechy polityka, ale to nie jest jeszcze format prezydencki. To jest polityk na dorobku, to jest polityk, który musi politycznie okrzepnąć i jeśli nie zrezygnuje z uprawiania polityki, to być może jest to materiał na przyszłego prezydenta Polski. Obawiam się jednak, że nie w tej kadencji. O Szymonie Hołowni nie chciałbym dużo mówić, bo to jest celebryta jedynie i wkrótce okaże się, że poza ramy TVN-u nie będzie w stanie wyjść. Tak, więc, tak to projektuje.
Więc może metodą jest próba rozhuśtania emocji społecznych, także przy pomocy zaprzyjaźnionych grup zadymiarzy, którzy pojawił się tu i ówdzie, którzy będą krzyczeć, zakłócać i prowokować do jakichś reakcji takich może mniej przemyślanych, mniej dyplomatycznych ze strony właśnie prezydenta. Krzysztof Jeniek. Znaczy, bo tu ja, piję wprost do kwestii związanej z tym, co działo się w Pucku.
Z pewnym komentatorem, albo może z komentatorką, która zwróciła uwagę na to, że jesteśmy młodą demokracją, ale młodą demokracją w sensie pewnego społecznego obyczaju i społecznej presji na polityków. I takie mam wrażenie, że odsetek osób, czy ta część suwerena, jeśli można tak powiedzieć, która rozumie istotę demokracji, jest jeszcze w Polsce słabo rozwinięta i spora część wyborców akceptuje ten chlew i tą oborę, jaką do polityki wprowadzają niektórzy politycy, którzy chcą zaistnieć za wszelką cenę i właściwie wbrew tak powiem, socjologicznym prawidłom, bo moim zdaniem w zadowolonym społeczeństwie jest bez sensu liczyć na to, że jakaś grupa społeczna dzięki frustracji zyska jakby tyle, da tyle głosów, że da się w ogóle zaistnieć w polityce. To jest takie mam przekonanie, że my jako społeczeństwo musimy zacząć hamować pewne obyczaje w polityce i to gdzieś musi się przełożyć, ta nasza opinia na głosy wyborcze.
Znaczy, ja Daniel tak, Sawicki.
Bo tutaj Krzysztof Ciochlew, obora, mocne słowa. Ja lubię jeszcze inne określenie w odniesieniu do osób, które zachowują się w tak skandaliczny sposób, a mianowicie szambo, polityczne szambo. I szambo nigdy nie zostanie perfumerią, tak? I o tym należy pamiętać. Czyli te zachowania nie przełożą się absolutnie w żaden sposób na to, żeby zbudować sobie jakiś kapitał, kapitał dla naszego kandydata. Oczywiście. Jaka powinna być kampania dla Andrzeja Dudy, prezydenta? Na pewno musi być konsekwentna. Taka jak dotąd. Spokojna, merytoryczna, konkretna, a przy tym taka, z którą dociera się do konkretnych ludzi. Bo jeżeli, to Krzysztof też wspomniał, ja się z tym zgadzam w 100%, jeżeli ludzie są zadowoleni, a na to wskazują przytoczone wcześniej, prawda, procenty, ile osób, w jakim stopniu społeczeństwo jest zadowolone, bardzo trudno jest wmówić za pomocą awantury, za pomocą wrzucania jakichś gadżetów quasi-politycznych, że jest źle, że to zrobimy
jest
inaczej.
Gorzej, przepraszam cię, Danielu, tak. niż za czasów komuny, tak? Bo taka retoryka.
Że jest gorzej niż na przykład to, co widzimy, w czym się poruszamy. No przecież jeżeli ktoś nam opowie, że jest bardzo źle, spojrzymy na tego człowieka, no chyba tak nie jest do końca. Jeszcze jedna sprawa. Kampania to są dwie rzeczy tylko i wyłącznie. Wizerunek i emocje. Wizerunek, kto ma w tym momencie najlepszy, kto jest najlepiej odbierany. Sondaże też to pokazują. Do kogo mają Polacy zaufanie. Co do emocji, no tu być może jest jakaś szpara, jakaś przestrzeń na to, żeby zaistnieć. Natomiast na dzisiaj, kto przebije w zrealizowanych obietnicach partię rządzącą? Opowiadać można wszystko, ale niestety i za większą częścią opozycji i za panem Kosiniakiem Kamyszem ciągnie się to, co zrobiono wcześniej, czyli podniesiono wiek emerytalny Polakom. Polacy to pamiętają.
Do tego należy liczyć się również z tym, zresztą widzimy, że prezydent i jego otoczenie, którzy będą bronić urzędu, będą pokazywać na przykład wystąpienie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym ona mówi, że te 500+ to właściwie niewiele tam zmieniło z jednej strony. Z drugiej strony będą pokazywać senatorów, którzy utrudnili przyjęcie właśnie tej, o której mówiliśmy, 13. emeryturze. Ostatecznie wiemy, że to weto senackie zostało tutaj, prawda, odrzucone przez większość parlamentarną. Tutaj z kolei będziemy czekać na podpis prezydenta pod budżetem chyba, bo też prezydent się podpisuje i będzie akt związany, tak. I będzie akt związany właśnie z tym także przyznaniem tych 13.
Jedno zdanie, panie redaktorze, jeśli można, bo ja oglądałem ostatnio występ.
Bardzo proszę, panie redaktorze.
Pani Muchy, czyli środowisko pani Kidawy-Błońskiej, która w jednym z mediów powiedziała wprost, że to jest jałmużna dla emerytów, ta 13. emerytura, że to jest skandaliczne, że w ogóle coś im się takiego daje i że w ogóle nie powinni tego przyjmować, bo to jest traktowanie ich w niewłaściwy sposób. Ja przepraszam. A co wy, rządzący, przez tyle lat daliście realnie tym ludziom?
Adam Ruszyński.
Nie pretendując do puenty, powiem, że wygra ten, kto jest wiarygodny.
Dokładnie tak.
To Krzysztof Chmielnik postawi kropkę w tym temacie i zrobimy krótką przerwę.
Bym zaczął chętnie, ale to jest tak, jak przyglądam się z dużą życzliwością kampanii prowadzonej przez pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaczyna swój, że tak powiem, speech wyborczy od tego, że mówi, że pan prezydent Duda jest marnym prezydentem i że on będzie lepszy i na pewno wygra. To jest tak, za przeproszeniem, wychodzisz do ringu walczyć z Cassiusem Clayem, czy z Mohamedem Ali, tylko ważysz o 30 kilo mniej i jesteś o 30 centymetrów niższy. Chodzi o to, że pan Kosiniak-Kamysz powinien się nastawić na długi marsz i nie wmawiać nam, że on jest w stanie wygrać te wybory, bo to jest takie troszeczkę śmieszne. I że warto jest, startując w wyborach, zrobić analizę socjologiczną elektoratu, zrobić analizę politologiczną, przygotować się dobrze i nie poprzestawać na inwektywach jako jedynej formy, aby zaistnieć w polityce. To się moim zdaniem nie ma prawa.
No i trochę politycznie dorosnąć, o czym już mówiłem.
Dobrze. Panowie, bardzo dziękuję za to wprowadzenie do dzisiejszej audycji, bo przed nami jeszcze pół godziny, ale teraz chwila muzyki i za chwilę wracamy do rozmowy. 25 minut do godziny 19. Tak porozmawialiśmy ogólnie o kampanii, jaka to kampania będzie, czy winna być. Rozmawialiśmy także o odczuciach naszych rodaków, no ale też doszło w tym tygodniu do wydarzenia, które może oddziaływać na całą kampanię, bo skoro na początku kampanii akcentuje się sprawę tak istotną, no to ona teraz może pobrzmiewać w kolejnych tygodniach i kandydaci, no miejmy nadzieję, że wyciągną z tego wnioski, a chodzi o Pucką, uroczystości setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. No i tutaj zakłócanie uroczystości państwowych z udziałem prezydenta. Dziś rano rozmawiałem z radną z Nowoczesnej, z radną wojewódzką Aleksandrą Mrozek, która próbowała tłumaczyć tą sytuację, zresztą chyba podobnie jak Małgorzata Kidawa-Błońska w innej stacji radiowej, że no, tutaj prezydent występuje w podwójnej roli, bo z jednej strony jest głową państwa, z drugiej strony ubiega się o reelekcję, więc no, trzeba się liczyć z tymi emocjami, z tym, że nie wszyscy go kochają i że do takich sytuacji może dochodzić. Daniel Sawicki, czy rzeczywiście należy w ten sposób tę sprawę ocenić? No,
po raz kolejny pani Małgorzata Kidawa-Błońska pokazała, że lepiej będzie milczała niż mówiła w takich sytuacjach, bo to ją chyba troszeczkę przerasta. Natomiast, proszę państwa, ta scena, kiedy ci ludzie podchodzą do kandydatki na prezydenta, mówią, czy było nas słychać? Mi skojarzyło się to z jedną sceną, z jednego bardzo fajnego filmu polskiego, a mianowicie Miś, kiedy reżyser krzyczy, czy konie mnie słyszą? Gdzie są konie, proszę państwa? Nic dodać, nic ująć, ja jak to posłuchałem, pooglądałem, no to naprawdę no, uśmiałem się setnie z tego, no bo przecież, no kuriozum. Natomiast przykre jest to, że kandydatka na prezydenta brata się z tymi ludźmi, którzy stanowią już w tej chwili taki cyrk objazdowy, podobnie jak te parady, które jeździły po całej Polsce. Nie wiem, czemu to ma służyć. Na pewno pani Kidawa-Błońska nie uzyska punktów więcej z tego tytułu, więc niech jeżdżą,
a mogła zyskać, gdyby zareagowała
piękna
właściwie.
Uroczystość, nasza historia. Coś wspaniałego. I zrobić coś takiego, no ja nie znajduję więcej słów, dlatego to spuentowałem tą śmieszną sceną z Misia.
I końmi.
I końmi.
Właśnie, dobrze. Adam Ruszczyński.
Z pewnym zdumieniem obserwuję zanik instynktu państwowego w Platformie Obywatelskiej, w jej szeregach, wśród jej działaczy. Także wśród resztówki po partii Nowoczesnej. Właściwie można ją nazwać już ponowoczesną. I to jest najbardziej zdumiewające, że próbuje się tłumaczyć zachowaniami wiecowymi, zachowania absolutnie naganne, bo o ile oczywistym w demokracji jest to, że no, można zrobić jakąś burzliwą manifestację, okazywać niezadowolenie, krytykować prezydenta, ale to jest zupełnie co innego niż obrzucanie głowy państwa polskiego wulgarnymi okrzykami. To jest coś, co do tej pory się nie zdarzało, bo nikt nie obrzucał wulgarnymi takimi określeniami prezydenta Komorowskiego, bo czasem oni bardzo lubią tak powiedzieć, no ale tutaj jak przemawiał prezydent Komorowski, to nazywano go Komoruskim, gwizdano, buczano. To prawda, że być może czasem posuwano się za daleko, ale jeżeli pani Aleksandra Mrozek tłumaczy to w ten sposób, że to jest normalny obyczaj, no to w takim razie ci, którzy buczeli na prezydenta Komorowskiego, powinni się czuć też automatycznie rozgrzeszeni. Jeszcze raz podkreślę, nowum niespotykanym jest wcześniej jest to, że po raz pierwszy obrzucono głowę państwa wulgarnymi wyzwiskami, co jest raczej bardziej charakterystyczne dla tłuszczy gromadzącej się na stadionach.
Nie wiem, czy można się zgodzić z tym, że tutaj mamy do czynienia z pewnym nowum, a może raczej kontinuum, bo jeśli na przykład przywołamy sobie wydarzenia z krakowskiego przedmieścia po katastrofie smoleńskiej, po tej tragedii, kiedy także świętej pamięci prezydenta obrzucano błotem i szkalowano jego
czym innym
pamięć.
Jest szkalowanie, a czym innym wyzywanie prezydenta?
Obecnego, oczywiście, zgoda. Natomiast mówię o pewnym zdziczeniu obyczajów i Także od czasu, kiedy pojawił się w polityce Janusz Palikot i kiedy Tusk dał przyzwolenie do tego rodzaju języka właśnie w debacie publicznej. Krzysztof Chmielnik, czy i w jakim kierunku w tym momencie nas to prowadzi? Bo przecież...
Ja chciałem zauważyć, że...
Zdarzają się różne tragiczne wypadki, także przecież były i sytuacje takie jak, nie wiem, nawet morderstwa na tle politycznym. I po chwili takiego otrzeźwienia, gdzie, prawda, wszyscy mówią, no tak, zmieńmy język, to musimy się zatrzymać, zastanowić i tak dalej, to znowu i znowu się nakręca i napędza.
Znaczy, wchodząc w ten wątek, chciałem zauważyć, że pojawiła się nowa narracja w opozycji, że winą za to wszystko są dziennikarze mediów publicznych, że to my jesteśmy hejterami, więc jako hejter chciałbym jakby pokazać pewne tło historyczne tych wydarzeń w Pucku, o czym ludność może wie, może nie chce wiedzieć, w każdym razie politycy słabo o tym mówią. Ale trzeba pamiętać, że miasto Gdynia, które w roku 20 było małą wioską, po 5 latach od postanowienia wybudowania portu przyjęło pierwszy statek. Po 8 latach od zaistnienia było największym portem na Bałtyku. To, co się związało z tymi zaślubinami z morzem, powinno być wielką patriotyczną demonstracją i jednocześnie takim powodem do chwały, co Polacy mogą zrobić, kiedy daje im się szansę. I opluwanie pana prezydenta, to jest właściwie opluwaniem polskiej historii. Tych dokonań, którzy nasi pradziadkowie w latach międzywojennych dzięki morzu byli w stanie zrobić. I szkoda wielka, że my, stając przed taką wielką szansą, jaką są wielkie projekty infrastrukturalne teraz, kiedy próbujemy wybić się na większą niepodległość, jesteśmy zmuszani do zajmowania się takim szumem muszli z Pucka, jak to Tadeusz Chyła śpiewał kiedyś w swojej piosence. I to jest naprawdę żenujące, że my musimy o tym dyskutować, bo ja mówię, jakby tyle tematów, którym możemy się jako naród pochwalić, jest znacznie więcej. I to deprecjonowanie Polski, deprecjonowanie tradycji, deprecjonowanie obyczaju jest to, co tutaj, o czym Adam powiedział. To jest utrata zmysłu państwowego. I to jest naprawdę żenujące, że to dotyka osobę, która ma tak znakomitych przodków.
Panowie, wspomniałem na marginesie 10 kwietnia i w tej chwili widzimy również, że zaczyna rozmawiać się o tym, w jaki sposób ta 10. rocznica tragedii smoleńskiej będzie obchodzona, gdzie kto pojedzie, czy prezydent, premier powinni polecieć do Smoleńska? Jak uważacie?
Prezydent powinien polecieć do Smoleńska, a moim zdaniem zdecydowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam był. Uważam, że 10 lat od największej tragedii w historii i najnowszej Polski.
Uzasadnia to obecność, tak?
Zdecydowanie tak. Głowa państwa na obchodach takiej rocznicy, myślę, że zdecydowanie powinna być, powinna powiedzieć, coś wygłosić, przemówienie. To jest obowiązek, moim zdaniem, głowy państwa, żeby znaleźć się w tym miejscu, w tym czasie.
W tym roku właśnie ta rocznica również przypada w okresie Wielkiego Tygodnia, w Wielki Piątek. 10 kwietnia.
Pytanie, co Rosjanie wymyślą?
No, to jest
co wymyśli opozycja, bo opozycja jakby dmuchając w tą dudkę takiego poniżania wszystkiego i wszystkich.
Dlatego byłbym
przypuszczam,
spokojny.
Że znowu zacznie się, że tak powiem, mówienie, że ta katastrofa podzieliła, że to PiS wykorzystuje i znów będzie plucie na Polskę i znów będzie plucie na prezydenta.
Adam Ruszczyński.
Opozycja niech robi, co sobie chce, natomiast prezydent oczywiście powinien pojechać do Smoleńska. Ta katastrofa jest dalej otwartą, niezabliźnioną rano. To jest też obecność prezydenta, będzie symbolem tego, że pamiętamy. Zginęło 96 osób, głowa państwa, bardzo wielu wybitnych polityków różnych opcji, co chcę podkreślić, a więc pochylenie się nad symboliczną mogiłą polityków różnych opcji będzie takim bardzo dobrym gestem ze strony prezydenta.
No miejmy nadzieję, że atmosfera Wielkiego Tygodnia będzie sprzyjać jednak godnemu uczczeniu pamięci ofiar tej niewątpliwej tragedii. Teraz krótka muzyczna przerwa, a za chwilę porozmawiamy trochę o naszych, o czym dziś była też mowa w otwartym mikrofonie Radia Zachód, o relacjach wewnątrz wspólnoty w Unii Europejskiej. Bardzo proszę, za chwilę spotykamy się ponownie. Mm. 11 minut do godziny 19 w studio przy mikrofonach Krzysztof Mielnik, Adam Roszczyński, Daniel Sawicki, Janusz Rzeczkowski. Więc silna grupa publicystyczna Polskiego Radia Zachód, także naszego portalu zachod24.pl. Jakich relacji z Unią Europejską chcą Polacy? Takie pytanie dziś zadaliśmy w otwartym mikrofonie, a to przez pryzmat pewnych danych. Sondażownia United Survey na zlecenie dziennika Gazety Prawnej sprawdziła, co sądzą Polacy o relacjach prawa krajowego do unijnego. Z badania wynika, że blisko 80% z nas uważa, że konstytucja ma pierwszeństwo przed regulacjami wspólnoty europejskiej. Przeciwnego zdania jest niespełna 9% respondowanych. Mamy przecież także sondaże, które mówią, że 80% z nas życzy sobie obecności we wspólnocie europejskiej, więc mamy, można powiedzieć, bardzo jasno zarysowane stanowisko Polaków. Chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy samostanowić i chcemy, by to w Polsce powstawało prawo, którego będziemy jako obywatele Polski w Unii Europejskiej przestrzegać. Adam Ruszczyński zgłasza się.
To
proszę.
Jest bardzo jasny rzeczywiście przekaz. Chcemy należeć do Unii Europejskiej, ale Unii Państw Narodowych. Natomiast nie chcemy europejskiego super państwa.
I dyktatu, prawda?
I dyktatu. I zresztą nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych. Ci, którzy uważają, że konstytucja Polska stoi niżej niż prawo europejskie, to jest oczywiście grupa ludzi, którą można różnie szacować, 10% do 20% w zależności od sondaży. Ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich podstawowych kwestii. Nie ma czegoś takiego jak konstytucja Unii Europejskiej. To po pierwsze. Była taka próba zorganizowania referendum, czy konstytucja europejska powinna być przyjęta. Parli do tego tak zwani federaliści, czyli zwolennicy europejskiego superpaństwa. I teraz w 2004 roku odbyło się referendum, uwaga, we Francji i w Holandii. Francuzi i Holendrzy odrzucili ideę konstytucji europejskiej. Dwa stare kraje Unii Europejskiej i dwa państwa, które były, można powiedzieć, jeszcze od czasów europejskiej wspólnoty węgla i stali, zwolennikami integracji. A więc również Francuzi i Holendrzy nie życzą sobie europejskiego superpaństwa. Teraz TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest taka bardzo ciekawa instytucja, która ma tylnymi drzwiami wprowadzać pewną integrację na bazie prawa. Ale tutaj znów, nie mamy wspólnego prawa europejskiego. Coś takiego jak prawo europejskie nie istnieje. Natomiast sędziowie TSUE nie są od stanowienia norm prawa, i to jest bardzo istotne, lecz są od pilnowania jego przestrzegania. I tylko tyle. Natomiast pozatraktatowo TSUE próbuje swoimi orzeczeniami sprawiać wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś nadrzędnym prawem europejskim. Tymczasem wystarczy przeczytać artykuł 87 Konstytucji Polskiej, gdzie jest wyraźnie napisane i w takiej kolejności, jak powiem, źródłami prawa są konstytucja, ustawy i umowy międzynarodowe. A zatem, skoro nie ma konstytucji europejskiej, to oczywiste dla tych 80% jest ankietowanych jest to, że obowiązuje konstytucja polska.
No właśnie, wspomniane TSUE miało rozważać, bo to zostało już zdementowane i traktowane jako fake news, ale ktoś taką informację przecież wypuścił. No, drakońskie kary dla Polski.
No, któż mógł wypuścić, jak nie zwolennicy totalnej
opozycji? 2 milionów euro bodaj dziennie, prawda? No,
to jest fake news, oczywiście.
Natomiast warto zauważyć, że wczoraj rano poszła informacja dotycząca ujawnienia list poparcia KRS, prawda? I tutaj sygnał z Komisji Europejskiej już brzmiał trochę inaczej niż to było tydzień wcześniej. O tym się specjalnie nie mówi, natomiast pytanie, czy tutaj jednak pewnej zależności nie ma. To tak na marginesie, bo przecież pytanie główne dotyczy kwestii relacji prawa. Krzysztof Chmielnik.
Ja chciałbym odwołać się do cybernetyki. Cybernetyka jest nauką o rządzeniu i być może dlatego jest dzisiaj lekceważona i nie jest w powszechnym użyciu. Ojciec cybernetyki, tej nowoczesnej, Amerykanin Norbert Wiener, zauważył, że w przestrzeni publicznej istnieją dwa języki. Jeden język ludzi tych zwykłych, którym się posługujemy i on ma pewnego rodzaju taką ekologię naturalną, że coś tam się pojawia, coś znika, istnieje pewna nieścisłość, nieprecyzyjność, ale ten język nie ma swojego podmiotu i nie ma celu. Natomiast język prawniczy, on to w latach 30. zauważył, ma swój podmiot i ma swój cel, ponieważ to, co dzieje się na sali sądowej, kiedy strony używają języka po to, żeby zyskać nad kimś przewagę. I mam wrażenie, że w Unii Europejskiej został stworzony pewnego rodzaju specyficzny język po to, żeby tym językiem móc sobie podporządkowywać kraje należące do Unii. I Trybunał Sprawiedliwości i cała kasta urzędnicza Unii Europejskiej używa tego enigmatycznego języka, który tak naprawdę nic nie znaczy, ale który ma być taką pałką na wszystkich nieposłusznych. I żeby zobaczyć, jak to wygląda, namawiam, żeby się każdy z nas zapoznał z orzeczeniami Sądu Najwyższego. Tamten język prawniczy jest tak obcy w zrozumieniu zwyczajnemu, że zwykły obywatel w ramach swoich praw obywatelskich nie może bez tłumacza zrozumieć orzeczeń sądu. I to jest przykład zabierania nam wolności poprzez język prawniczy. I Unia Europejska stosuje ten mechanizm. Zamiast czołgów, zamiast żołnierzy, zamiast rakiet i bomb używa języka prawniczego, który ma pewien cel, jakim jest podporządkowanie sobie krajów, które Unia weźmie na celownik.
I jeszcze Daniel Sawicki w temacie.
No tak, no, temat rzeka, o którym moglibyśmy dyskutować pewnie tygodniami. Ja może z innej strony na to spojrzę, bo te wszystkie zabiegi czynione przeciwko Polsce, żeby zatrzymać konieczną reformę sądownictwa, mają chyba w myśleniu, w zamierzeniu opozycji doprowadzić do tego, że jeżeli się Polska nie wycofa z tej drogi reform, to zostanie ukarana finansowo bardzo srogo. Tak, zostaną nam być może wstrzymane pieniądze unijne, może budżet kolejny będzie bez Polski, Polska nic nie dostanie. Mówię, a proszę bardzo, a proszę mi w takim razie powiedzieć, co zrobią te całe zagony osób pracujące chociażby w Urzędzie Marszałkowskim, w strukturze europejskiej, gdzieś utrzymywana za pieniądze europejskie. Nie będzie kasy z Unii? Proszę bardzo.
No właśnie.
Gdzie znajdziecie, moi państwo, pracę? Za co będziecie pracować? Kto was będzie utrzymywał? Większość pieniędzy jest niestety z funduszy unijnych. I niestety, ale będzie bardzo to bolało.
O tym już mówiło się, prawda, mówiąc w kontekście...
Niech uważa, co robi.
Tak jest. W kontekście ograniczenia tych programów pomocowych, to o czym rozmawialiśmy, to też jest oczywiście pytanie, jak to dalej będzie
funkcjonować. Jedno zdanie, no, jakie relacje z Unią? No, normalne relacje powinny być naturalne, znaczy przede wszystkim partnerskie, polegające na tym, że my się wyrażamy z szacunkiem o Unii Europejskiej i Unia Europejska o nas. Ale jak może ktoś mówić o nas z szacunkiem, jeżeli my sami nie potrafimy tego
Unia
robić?
Unia jako porozumienie gospodarcze przede wszystkim, taka myśl, jak rozumiem, przyświeca. Adam Ruszczyński jeszcze.
Dodam tylko, że ci urzędnicy pewnie się tego nie boją, oni tylko tak opowiadają, bowiem żeby pozbawić jakikolwiek kraj środków unijnych, potrzebna jest jednomyślność.
Oczywiście
takiej jednomyślności nie będzie, bo Polska Polska nigdy się na to nie zgodzi. I prawie wszyscy o tym wiedzą, natomiast od czasu do czasu opozycja totalna próbuje nas tym straszyć, ale raz jeszcze powtórzę, to jest bzdura.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę w studio. Dziękujemy Państwu za uwagę i zachęcamy do odwiedzania naszego portalu publicystycznego zachod24.pl, także na naszej stronie zachod.pl sporo audycji, które właśnie traktują o bieżących wydarzeniach politycznych. Kłaniamy się pięknie. Daniel Sawicki.
Dziękuję bardzo.
Adam Ruszczyński.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Chmielnik.
Dobranoc.
Janusz Życzkowski. Program zrealizował Marcin Kosiński. Do usłyszenia.